Rozmowa po dziewiątej.
Daniel Sawicki, dzień dobry. Naszym gościem jest dzisiaj pani Bożena Ronowicz, radna miasta Zielona Góra, Prawo i Sprawiedliwość. Witam.
Dzień dobry państwu.
Pani radna, zacznijmy może od spraw społecznych, ponieważ pani w cywilu, zawodowo jest szefową Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, czyli popularnego KRUS-u, tak wszyscy tę instytucję znają z tego skrótu, a KRUS od tego roku jest partnerem chociażby w programie Dobry Start. To jest program adresowany do rodzin, szczególnie do dzieci, można uzyskać pieniążki i KRUS partneruje od tego roku.
Program Dobry Start w tym roku od 1 lipca obsługuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych, natomiast partnerami w zakresie obsługi tego programu jest Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i Poczta Polska. Wczoraj podpisałam porozumienie z panem dyrektorem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Zielonej Górze, w piątek z Gorzowa i w naszych placówkach terenowych i oddziale regionalnym powstaną punkty, w których pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych będą pomagali wypełniać wnioski 300+ dla dzieci, które są w wieku szkolnym, bowiem ten program 300+, Dobry Start, dotyczy dzieci w wieku szkolnym do 20 roku życia, jeżeli dziecko samodzielnie się utrzymuje, uczy dalej, natomiast do 24 roku życia, jeżeli dziecko jest niepełnosprawne. Każda osoba, nie tylko rolnik, zaznaczam, nie tylko zielonogórzanin, może przyjść do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, do oddziału regionalnego na BEMA 44 w określonych dniach i godzinach, kiedy będzie pracownik ZUS-u u nas i złożyć wniosek elektronicznie na
czyli w KRUS-ie tę, będzie można złożyć
na to świadczenie.
Tak. Państwo partnerują w ten sposób. Są
ale
partnerem.
Również dobrze. W placówkach terenowych na południu i na północy naszego województwa.
W każdym punkcie KRUS-u
oczywiście.
Państwo partnerują. Czyli to zapraszamy również do KRUS-u i tę pomoc tam państwo uzyskacie w
wypełnieniu wniosku, tak wysłaniu jest. Elektronicznym.
Dobrze. Pani radna, przejdźmy może do tego też, co działo się na sesji Rady Miasta absolutoryjnej i we wtorek ta sesja miała miejsce. No, po sesji trwa awantura w Platformie Obywatelskiej. Ja wiem, że to nie jest pani partia, ale jednak musimy o tym opowiedzieć. No, radni Machalica i Rosik zagłosowali za absolutorium i za wotum zaufania, bo to jest to drugie głosowanie, od czego zrobiła się właśnie awantura. Radni twierdzą teraz, że odeszli już z klubu Platformy Obywatelskiej i z partii chyba również. Z kolei partia mówi, że nie, my nie przyjęliśmy waszych wniosków o odejście, my was sami wyrzuciliśmy po chwili. Ma to sens? To kuriozalne się wydaje trochę ta przepychanka. Platforma się sypie w Radzie Miasta?
Nie dziwię się kolegom z Platformy Obywatelskiej, że są rozgoryczeni na swoich dwóch kolegów, ponieważ mocne argumenty przeciw sprawozdaniu z wykonania budżetu, ale także sposobie wykonywania tego budżetu zgłaszali na sesji Rady Miasta. Zresztą ja również pewne argumenty w tym zakresie poparłam, szczególnie dotyczące pomocy społecznej. Myślę tutaj o domu kombatanta tak. I sytuacji w czasie koronawirusa, która tam zaistniała. I rozumiem ich rozgoryczenie, bo prawie wypruwali sobie żyły, argumentując, jakie nieprawidłowości w zakresie wydatkowania środków finansowych nastąpiły, a koledzy bez żadnego, bym powiedziała, motywowania swojego. Bez refleksji, ale też oszukując ich, bo doniesienia też różne medialne mówią, że gwarantowali, że będą głosować przeciw razem ze swoimi kolegami, a jednak ostatecznie zmienili zdanie, interesy, które mają z miastem, czy to w postaci zatrudnienia, czy przekazywania środków finansowych na różne ich działalności.
Sądzi pani, że to odgrywa, że to ma znaczenie? Powiązanie tych radnych
na pewno,
z miastem, z administracją miejską?
Na pewno, bo nie wierzę, żeby zgadzali się chociażby z tym, jak była rozwiązywana sytuacja w Domu Pomocy Społecznej. Nie wierzę, że można przymknąć oczy na śmierć tylu ludzi i przede wszystkim na chaos, który tam zapanował i defraudację, niegospodarność ówczesnego dyrektora, a jednocześnie usankcjonowanie tego bałaganu w zarządzaniu DPS-em gratyfikacją kilkunastu tysięcy dla dyrektora i pracowników administracyjnych za działalność przeciw-covidową.
Pani radna, wspomniała pani o tych mocnych argumentach, pani też przytacza te argumenty w tej chwili, i natomiast no, mimo tych mocnych argumentów to państwo jako Prawo i Sprawiedliwość, pani jako członek, prawda, formacji, też nie zagłosowaliście państwo przeciwko, wstrzymaliście się od głosu.
Wstrzymaliśmy się od głosu, ponieważ jeszcze dochodzi jedna sprawa, mocny argument, mianowicie zarówno my, jak i poseł Prawa i Sprawiedliwości, pan Jerzy Materna, który mocno zaangażował się w sprawę rozwiązania problemów naszego klubu sportowego koszykówki, w pewien sposób zostaliśmy oszukani w zakresie realizacji tych uzgodnień, które zostały zawarte pomiędzy właśnie klubem a prezydentem. Prezydent nie wywiązał się z tych zobowiązań, zarówno w ubiegłym roku, jak i w tej chwili kluczy, i w związku z tym daliśmy taką malutką, żółtą kartkę w zakresie tego...
No, ale pani radna, zaraz, to DPS, poważna sprawa, a do państwa, jeżeli dobrze rozumiem, państwa jeszcze ubodło to, że prezydent, jak pani mówi, was oszukał, no to powinna być czerwona kartka chyba, albo dwie czerwone nawet.
Mam nadzieję, że ten sygnał spowoduje, że jednak te uzgodnienia, które zapadły i na które zgodził się prezydent, zostaną mimo wszystko w tej części roku zrealizowane.
Czyli uchylone drzwi państwo zostawiają jeszcze, tak?
Zostawiamy, jakkolwiek no, nie wiem, czy prezydent będzie nas jeszcze potrzebował, ale myślę, że nie chciałby taką nikłą ilością głosów w przyszłości, żeby różne uchwały zapadały.
No właśnie, państwo się wstrzymali, a ten głos wstrzymujący to de facto nie był głos za. Prezydent potrzebował przecież minimum 13 głosów, no i musiał zbierać
tak,
te głosy,
ale w
prawda?
Przypadku wotum zaufania ważne są głosy za, bo głosy wstrzymujące i głosy przeciw to w zasadzie...
De facto przeciwne są, tak.
Jako przeciwne.
Nie dadzą tego
Nie dadzą zaufania. I tak tego
tak wotum. Tak samo przy absolutorium,
gdyby się wstrzymało 15 osób, no to nie byłoby i tak wotum zaufania.
Czyli ci radni Platformy wystarczyło, żeby się wstrzymali, albo nie zagłosowali. To też jest
oczywiście,
często,
ale
prawda?
No mówię, interesy, zależności, które występują pomiędzy prezydentem a tymi radnymi, zresztą nie tylko tymi radnymi, także radnymi z tej ferajny prezydenta, no, powodują, że bezkrytyczna taka jest ocena.
To jeszcze jedno pytanie natury politycznej. Nie sądzi pani, że teraz ci radni zasilą właśnie grono Zielonej Razem ugrupowania prezydenckiego i prezydent już nie będzie musiał nikogo o nic pytać przy głosowaniu, jak będzie miał 13 ludzi?
To znaczy, na pewno będzie prezydent wykorzystywał, bo bym też wykorzystywała w głosowaniach
pani
na swoją rzecz.
Nie miała pani wtedy większości, to był trudny czas.
Bardzo trudny, ale ja z punktu widzenia czasu oceniam to dobrze, bo jednak brak większości też hamuje niektóre złe zapędy. Natomiast w tej chwili mamy taką sytuację, że w zasadzie prezydent robi co chce i to przyczynia się do takiej dezorganizacji też miasta. No, skrajnym już przykładem, który przywołuje się wielokrotnie, jest właśnie ten DPS, ale nie tylko. Całkowicie pomija się sprawy energetyczne, na przykład ja wielokrotnie na sesjach Rady Miasta mówiłam o fotowoltaice. Owszem, wymienia się źródła ciepła, ale również pozyskiwanie energii tej naturalnej jest bardzo ważne. Mamy tyle dachów w mieście, na których mogłaby się znaleźć fotowoltaika. Żadnych w tej dziedzinie nie ma ruchów. Są działania prywatnych przedsiębiorców, są działania mieszkańców, którzy zakładają na swoich domach fotowoltaikę. Natomiast miasto nie chce skorzystać z tego źródła. Raz, że energii, a dwa, są to oszczędności dla miasta do budżetu. Również tutaj mam taki żal do kolegów z Platformy, bo wcześniej, kiedy byli, że tak powiem, w życzliwości u prezydenta, przegłosowali budowę obwodnicy, tak zwanej obwodnicy południowej, bo nie jest to obwodnica, przez miasto, przez środek miasta w zasadzie idzie teraz powiększonego droga. Natomiast na ostatniej sesji dotyczącej wykonania budżetu za 2020 rok wytykali nieremontowanie, niebudowanie różnych dróg, a taka jest prawda, że budżet został wydrenowany przez tą jedną inwestycję, bardzo potężną, która, do której też dokładamy.
No, ale 85% są środki zewnętrzne. No
tak, ale 85%, ale kilkadziesiąt milionów trzeba dołożyć. Te kilkadziesiąt milionów można było wydać na te drogi w mieście, które na które czekamy od kilkudziesięciu lat. Zresztą na tej sesji była mieszkanka osiedla Raculki, gdzie takie drogi położone tylko tymczasowo trwają już ponad 30 lat. Nie ma kanalizacji deszczowej, jest sieć napowietrzna energetyczna, co już w żadnej części miasta nie funkcjonuje.
Tak,
i z jednej strony tutaj ładują w prezydenta, że niebudowane są drogi, a wyrazili zgodę na dewastację taką ekologiczną, niepotrzebną, uważam, bo nie ma u nas problemów z dojazdami, a nakłada się jeszcze na to, że jesteśmy takim punktem, w którym nie ma wody. I ten las jest gąbką, która zatrzymuje wodę.
Radni Platformy mają schizofrenię polityczną. Raz tak, rozumiem, że...
Tak, ja, zresztą niektórzy u nas też na to cierpią. Natomiast...
U nas to znaczy gdzie?
Nie będę już mówiła gdzie.
Dobrze, pani Rada, bo musimy powoli kończyć. Tak. To ostatnie zdanie jeszcze w tej kwestii kończymy. O tej wodzie pani mówiła, jeszcze tak, problemy z wodą są, tak?
Problemy z wodą, no ostatnio byliśmy zalani, czas, aby powstały też zbiorniki gromadzące wodę na okres suszy, bo tych okresów suszy będziemy mieć coraz więcej i to, że...
Ale COVID podobno przetrwaliśmy nieźle gospodarczo w mieście. Cyfry mówią chyba, że jednak tak, nie jest tak źle.
Może gospodarczo tak, ale po ludzku nie. Te straty ludzkie, które nastąpiły w Domu Pomocy Społecznej, są niepowetowane. Straty gospodarcze możemy sobie nadrobić.
Każda śmierć jest
tak,
naprawdę...
ale tutaj ten punkt, to uważam, że został źle załatwiony. Ja jeszcze porównam do Domu Pomocy Społecznej na Słowackiego, gdzie zupełnie inna organizacja pracy była
zupełnie
przez dyrektora.
Był ten Dom Pomocy Społecznej.
Przez dwa tygodnie pracownicy razem z pensjonariuszami tego Domu Pomocy Społecznej byli zamknięci, w związku z tym nie było dostępu z zewnątrz tego świata całego mikrobiologicznego.
I udało się zahamować.
Tam jedna osoba tylko zmarła z powodu właśnie COVID-u.
COVID-owych jednak, tak?
Tak. Natomiast nie czerpał z tego doświadczeń prezydent. No i...
Musimy kończyć, pani radna. Bożena Ronowicz, radna Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Miasta Zielona Góra, była moim państwa gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
Za uwagę dziękuję państwu. Daniel Sawicki. Do usłyszenia. Rozmowa po dziewiątej.